Kłaniam się Państwu w popularno-naukowej audycji Radia Zachód. Dziś moim gościem jest pan profesor Jan Majchrowski, prawnik i politolog, związany z Uniwersytetem Warszawskim, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale też w przeszłości pierwszy wojewoda lubuski i bliski współpracownik autorów tzw. reformy administracyjnej, w wyniku której powstało m.in. województwo lubuskie. Witam pana profesora.
Dzień dobry panie redaktorze, bardzo miło mi przywitać państwa również.
Zatem zanim przejdziemy do spraw fundamentalnych dla ustroju prawnego w Polsce, to króciutka, jeśli łaska, refleksja na temat owej reformy, ponoć najbardziej udanej rządu AWS Jerzego Buzka. Jak pan dzisiaj ocenia tę administracyjną rewolucję z perspektywy tych 20 kilku lat?
No cóż, jeśli chodzi o powiaty, to ja muszę powiedzieć, ja z tym nie miałem nic do czynienia. Moja rola w tej reformie dotyczyła tylko jednego zagadnienia. Mówię o przygotowywaniu tej reformy. Mianowicie byłem przez pewien czas przedstawicielem rządu w Komisji Samorządu Terytorialnego z zadaniem pracy w odniesieniu do ordynacji wyborczej do nowych organów samorządu, czyli właśnie do rad powiatów i wyborów do sejmików województw oraz, no i tutaj już była moja znacznie większa rola, uczestniczyłem, czy właściwie współtworzyłem podział kraju na okręgi wyborcze do tych wyborów. Natomiast drugim moim zadaniem, późniejszym, no to była kwestia już tylko związana z województwem lubuskim, bo byłem delegatem rządu do spraw reformy administracyjnej w województwie lubuskim, które powstało, no i tę funkcję wypełniłem, a potem ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu zostałem pierwszym wojewodą rzeczywiście lat temu 21.
No właśnie, tych województw miało być dużo mniej.
Tak, bo plan ówczesnego rządu był taki, że w ogóle na początku pan świętej pamięci Michał Kulesza, no bo to on był tutaj głównym motorem tego wszystkiego, to było 8 województw, czyli takich wielkich mega regionów. Potem było 12 i to był taki pomysł, żeby dostosować tę strukturę nieco do regionów w Unii Europejskiej, tam chodziło też o środki finansowe unijne, ale przede wszystkim panu ministrowi Kuleszy chodziło o to, żeby administracje, które były administracjami specjalnymi, żeby je skomasować w jednostki, które od dawna w Polsce wcześniej istniały, a zostały w pewnym okresie w PRL zlikwidowane, mianowicie, żeby to skomasować w powiatach. No i wtedy powstawałoby województwo z jednej strony rządowe, a z drugiej strony samorządowe. No i ta funkcja rządowa, funkcja wojewody, jakiego rodzaju? Najważniejsze w moim przekonaniu zadanie wojewody to rola przedstawiciela rządu, którą mało kto w Polsce rozumie, mówię to z żalem, szczególnie jako autor jedynej pracy na ten temat chyba, a w każdym razie najbardziej obszernej mojej habilitacji, bo to książkę 400 stron tylko na ten temat napisałem. Zresztą z bardzo ciekawymi odniesieniami do województwa lubuskiego, bo miałem też okazję penetrować archiwa Urzędu Rady Ministrów, szczególnie niektórych ministrów i tam znalazłem bardzo wiele ciekawych rzeczy, na przykład donosy na mój temat, nieopatrznie podpisane przez różne osoby i osobistości, albo na przykład znalazłem notatki z wypraw do Warszawy, które niektórzy lubuscy politycy czynili i panie redaktorze i proszę państwa opowiadali o mnie różne rzeczy, nie wiedząc, że to wszystko jest notowane. Jestem w tym posiadaniu tych kopii, tak zupełnie przy okazji na to trafiłem, ale to taka uwaga na marginesie. Natomiast istota rzeczy była taka, że ten przedstawiciel rządu miał prowadzać politykę rządu w warunkach określonego województwa. A druga jego rola, bardzo ważna, to nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego. No i oczywiście rola też administracyjna, wynikająca z szeregu różnych ustaw organu administracji, który wydaje w określonych sprawach decyzje administracyjne. To było tak teoretycznie dosyć zręcznie zrobione, ale ja powiem moją uwagę. No moja uwaga generalna jest taka. Wojewoda, szczególnie w stosunku do dla mnie idealnego, czy właściwie bardzo dobrze zrobionego modelu z roku 1928, przedwojennego, ma tych kompetencji, środków działania jako przedstawiciel rządu zdecydowanie za mało.
No właśnie, sejmiki niektóre, zdominowane przez totalną opozycję, nie chcą z rządem współpracować. Jak pan to interpretuje? Jak pan to ocenia?
Ja nie chcę mówić o kwestiach czysto politycznych, czy tam opozycja jest, czy większość parlamentarna, bo to się zmienia, rządy się w Polsce zmieniają, opozycje się zmieniają. Ja jestem sędzią, w związku z tym chcę od tego uciec. Natomiast mówiąc na kanwie czysto teoretycznej, ta współpraca oczywiście w pewnych warunkach jest taka w miarę równorzędna. Ale nie należy zapominać, że państwo polskie jest reprezentowane nie przez samorząd, który jest zdecentralizowaną władzą wykonawczą, tylko przez rząd, którego przedstawicielem jest wojewoda.
I to jest zapisane w konstytucji.
Nie ma tutaj kwestii współpracy, tylko jest kwestia jednak nadzoru. A nadzór oznacza co innego niż współpracę. Nadzór to jest kontrola i możliwość władczego wkraczania w określone kwestie. I tego władczego wkraczania w określone kwestie ze szkodą czasami dla państwa polskiego jest moim zdaniem za mało. Po prostu państwo jest za słabe. I ta reforma to jest jedna rzecz, ale potem były jeszcze próby osłabiania rezultatów tej reformy. W ogóle trzeba wiedzieć, że potworny bój był wtedy w Sejmie o tę reformę, a szczególnie taki, że niektórzy chcieli na tej kanwie zrobić z Polski właściwie quasi federację.
No właśnie, takie tendencje się pojawiają, ale to jest temat na odrębną rozmowę. Panie profesorze, dziś w Polsce problem numer jeden to jest Unia Europejska, a Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, to znaczy tak zwane prawo unijne, wartości europejskie, etc. No, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej co i rusz wydaje jakieś polecenia rządowi polskiemu, jakieś zalecenia, jakieś wyroki. Jak to wygląda z pozycji prawnej?
No, z pozycji prawnej rzecz wygląda w sposób jasny i oczywisty. Natomiast nie wszyscy prawo niestety stosują. Jak to wygląda z pozycji prawnej? Otóż jeśli chodzi o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, to ona jasno mówi w artykule 8 ustęp 1, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym naszym polskim prawem. Nie może być żadne prawo, ani o proweniencji krajowej, ani o proweniencji międzynarodowej, które miałoby wyższy walor od Konstytucji. Ale z kolei Konstytucja nasza dopuszcza również istnienie i funkcjonowanie na naszym terytorium za sprawą artykułu 90 Konstytucji taką sytuację, że Polska może część swoich kompetencji przekazać organowi międzynarodowemu czy organizacji międzynarodowej, czyli czytaj Unii Europejskiej. Wtedy ta organizacja, jak stanowi swoje prawo, to prawo może obowiązywać bezpośrednio w Polsce, ale uwaga, artykuł 91 ustęp 3 jasno mówi, że każde prawo, które jest przez taką organizację stanowione, w razie jakiegoś konfliktu z polskim prawem, ma pierwszeństwo, ale przed ustawami, a nie przed konstytucją. Naczelność konstytucji jest tu zupełnie fundamentalna i oczywista. Mało tego, wynika ona z samego faktu suwerenności Polski. Państwo, którego prawo najwyższe nie jest najwyższym de facto jego prawem, nie jest suwerennym, no bo wtedy jakieś inne prawo tworzone przez kogoś innego ma wyższy wymiar, wyższy walor, a zatem i to państwo jest częścią składową czegoś innego. Tymczasem organ, który działa w ramach Unii Europejskiej, nazywa się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a właściwie jego członkowie, którzy się nazywają sędziami, ale w gruncie rzeczy sędziami, no w naszym pojęciu sędziego nie są, no bo oni są nominowani przez poszczególne rządy poszczególnych państw, w związku z tym nie mają, choćby w świetle ich własnego orzecznictwa, nie mają atrybutu niezawisłości, tak się przynajmniej wydaje. Oni od bardzo długiego czasu, to nie od dzisiaj, tylko od dawna, starają się w swoim orzecznictwie wskazać, że ich orzeczenia mają walor wyższy ponadkonstytucyjny i że prawo unijne ma ponadkonstytucyjny walor w stosunku do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. To spotykało się niejednokrotnie z bardzo mocnym odporem, na przykład niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który kilkakrotnie powiedział: nie, niemiecka konstytucja ma pierwszeństwo, koniec, kropka. No i można byłoby powiedzieć, że taki spór ma charakter czysto teoretyczny, chyba że przychodzi do konkretu.
No właśnie.
A ja mam do czynienia z takim konkretem w przypadku Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, gdzie ta sama pani Puerta zawiesza, że tak powiem, zabezpiecza i zawiesza zarówno działanie kopalni, która zabezpiecza kilka procent energii elektrycznej w Polsce, jak i działalność organu w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Co de facto ma uniemożliwić temu, żeby sędzia w Polsce odpowiadał dyscyplinarnie. No więc to jest jedna rzecz, a druga, tenże organ w ostatnich swoich enuncjacjach, i to jest zaskakujące, mówi: sędziowie polscy, nie stosujcie polskiej konstytucji, jeśli wam samym się wyda, bo tam wchodzą w grę jakieś kwestie typu emocji, typu odczuć, a nie faktów, wyda się wam, że to prawo narusza prawo unijne, to nie stosujcie polskiej konstytucji, nie stosujcie tej ustawy, która jest, tylko jakąś inną i właściwie róbcie, co chcecie. No więc państwo suwerenne sobie na coś takiego, na akceptację takiej wolnej Amerykanki albo wolnej Europejki, jakby tutaj należało powiedzieć żartem, nie może pozwolić.
I pewnie nie pozwoli. Dziękuję bardzo za udział w audycji. Z pewnością do pewnych kwestii jeszcze, jeśli pan pozwoli, powrócimy za czas jakiś. Jeszcze raz dziękuję. A państwu przypomnę, że moim gościem był pan profesor Jan Majchrowski, prawnik i politolog związany z Uniwersytetem Warszawskim, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się państwu.